Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Stąpiłeś. Przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i od dawna byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Oto Słowo Boże.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, za stełpów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź te winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcia, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, o pianiu kogutów czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, studentki i studenci, tu obecni i wszyscy, którzy nas są z nami przez transmisję online, rozpoczynamy kolejne w naszym życiu rekolekcje, tym razem rekolekcje adwentowe. I na początku warto postawić sobie pytanie, czy rekolekcje są w ogóle potrzebne, bo może to tak z rozpędu my księża organizujemy, a świecy się włączają przez grzeczność, a może to już jest nie ten czas, może już są po prostu zbędne. Otóż jeśli ktoś z was by teraz wstał i powiedział: jestem doskonały jak Bóg, no to powiem ci, człowieku, dziewczyno, chłopcze, rekolekcje są dla ciebie zbędne. Bóg nie potrzebuje rekolekcji, aniołowie nie potrzebują rekolekcji, ale ci, którym choćby trochę jeszcze brakuje, już nie mówię do samego Boga czegoś, ale choćby do aniołów, no to rekolekcji potrzebujemy. Każdy z nas nie ma granic w rozwoju i ci, którzy są w kryzysie, potrzebują rekolekcji, no w oczywisty sposób, żeby z kryzysu wychodzić, ale także ci, którzy są we wspaniałej fazie życia, na drodze świętości, nie są nigdy aż tak podobni do Boga, żeby nie móc bardziej, żeby nie móc być jeszcze bardziej podobnym do Boga w mądrości, w miłości, w serdeczności, w ofiarności, w stanowczości i tak dalej. Więc rekolekcje są potrzebne wszystkim, poza tymi, którzy są jak Bóg, a to tylko Adam i Ewa sobie wmówili, że są jak bogowie i źle na tym wyszli. Więc rekolekcje są raczej wszystkim potrzebne. W każdym razie wszystkim krytycznie myślącym to, na własny temat, to są potrzebne. I teraz jaka może być koncepcja rekolekcji? No mogą być różne. Ja jako dziecko, nastolatek, dorosły przeżywałem różne w parafii rekolekcje i w innych miejscach. Na przykład niektóre były oparte na moralizowaniu i straszeniu. Przyjeżdżał jakiś rekolekcjonista i mówił: bądźcie dobrzy, kochajcie, ale nawet słowem nie wyjaśnił, co to znaczy. Tylko tak moralizował i straszył, bo jak nie, no to piekło, kary Boże, no i takie inne science fiction, mówiąc z uśmiechem. A więc straszenie, moralizowanie, grożenie piekłem i różnymi takimi podobnymi sankcjami. No to nie ma nic wspólnego z Bogiem. i z rekolekcjami w duchu Biblii, a już tym bardziej w duchu Ewangelii. Nie chodzi o straszenie, nie chodzi o moralizowanie, nie chodzi o wygrażanie piekłem i nieszczęściami doczesnymi czy wiecznymi. Druga koncepcja rekolekcji, też spotykana, to są rekolekcje, w których ksiądz przedstawia różne formy grzechów, no i zwykle jest przeciw nawet, mówiąc z uśmiechem, ale właściwie się ogranicza do pokazywania, jakie to straszne formy zła są na tej ziemi. Tak jak w tym uśmiechu, mąż wraca z pierwszej konferencji rekolekcyjnej, żona miała pójść później i żona mówi, no o czym są rekolekcje? No, o grzechach. A co mówi rekolekcjonista? A jest przeciw. No dobrze, przynajmniej tyle, że jest przeciw. W każdym razie, jeżeli rekolekcje są omawianiem grzechu, to żadne rekolekcje. Oczywiście w czasie rekolekcji można i trzeba nieraz demaskować różne formy zła i grzechów, ale to nie daj Boże, żeby to była istota rekolekcji. Bo zło zwycięża się dobrem, a nie robieniem niechcący choćby reklamy złu. W związku z tym te rekolekcje, mam nadzieję, będą normalne, czyli będą dniami oddychania Bogiem, Jego miłością do nas, Jego prawdą do nas i będą dniami refleksji nad nami w świetle Bożej miłości i prawdy, po to byśmy stawali się coraz bardziej podobnymi do Boga. No to jest jedyna wersja rekolekcji, która jest zgodna z wolą Boga i która może przynieść owoce. Wybraliście razem z waszymi duszpasterzami temat, który mi się osobiście też bardzo podoba, to dobrze, jak mamy wspólne zainteresowania, mianowicie zakochanie, przyjaźń, małżeństwo. Myślałem, od czego zacząć te rekolekcje, czy od razu od zakochania. Pomyślałem, że lepiej zakochanie zostawić na jutro, na poniedziałek, przyjaźń na wtorek, małżeństwo na środę dla wytrwałych, a dzisiaj warto zacząć od tego, czego wszystkie rekolekcje powinny być zaczynane. Od kolejnego zachwytu miłością Boga do nas. Bo to jest podstawowa prawda o nas, tutaj obecnych. Jesteśmy kochani. Oczywiście są różne inne prawdy o nas, że jesteśmy podobni do Boga, mamy przynajmniej szansę, że jesteśmy grzeszni, każdy w innym jakimś stopniu ulega tej grzeszności, że mamy podobną wiarę, podobne aspiracje i wiele innych prawd o nas jest aktualnych, ale pierwsza i najważniejsza prawda jest taka, jesteśmy wszyscy, każdy z nas, ty i ja, kochani i to przez samego Boga. I to nawet wtedy, gdybyśmy nie kochali samych siebie i gdybyśmy nie byli kochani przez najbliższych, no zdarza się czasami i taka sytuacja życiowa, to i tak jesteśmy kochani, to przez samego Boga. I dopiero jak sobie po raz kolejny to uświadomimy z zachwytem, ze wzruszeniem, jestem kochany i to przez samego Boga, dopiero w tym świetle Bożej miłości ma sens przyglądać się zakochaniu, żeby widzieć, na ile to jest szansa na miłość, jakie są tam zagrożenia, jak mądrze przeżywać zakochanie. Będziemy w świetle Bożej miłości rozumieli, czym jest przyjaźń, bo przyjaźń to już jest miłość z Bożym, najwyższym znakiem jakości. W świetle Bożej miłości będziemy widzieli w środę, dlaczego miłość małżeńska jest największą miłością, jaka jest możliwa między mężczyzną a kobietą. Już nie tylko z najwyższym Bożym znakiem jakości, jak każda uczciwa przyjaźń, ale wręcz z sakramentalnym znakiem Bożej jakości. Bezwzględnie największa, powtórzę, na tej ziemi, ale o tym w środę. Więc zacznijmy od tego, co jest podstawowe. Od uświadomienia sobie po raz kolejny, może w innych aspektach, może na nowo, może trochę inaczej niż dotąd, tego, że jesteśmy kochani. I co chcę w tej pierwszej konferencji podkreślić z tej miłości Boga do ciebie i do mnie? Otóż chcę podkreślić sposób, w jaki Bóg ciebie i mnie kocha. Nie sam fakt, że kocha, tylko sposób, w jaki nas kocha. Ktoś powie, nie, no księże Marku, to może niech ksiądz spróbuje po prostu nas upewnić po swojemu, że Bóg nas kocha i to nam wystarczy. Jak ksiądz da radę nas jakoś upewnić mocno, na nowo, z entuzjazmem, że jesteśmy kochani, to wystarczy. To po co nam wchodzić w takie szczegóły, jak Bóg nas kocha? Wystarczy pewność, że kocha. Nie wystarczy. Nie wystarczy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jedynym sposobem, przynajmniej takim naprawdę owocnym, skutecznym, by upewnić siebie i ciebie, że Bóg nas kocha, jest pokazanie, jak nas kocha. A po drugie, tylko wtedy, kiedy wiemy, jak Bóg mnie kocha, jestem w stanie tą miłość naśladować aż do miłości małżeńskiej z Bożym znakiem jakości. Wcześniej do mądrego przeżycia zakochania i do budowania przyjaźni, jeszcze zanim dorośniemy do małżeństwa. A więc to jest rozstrzygające, być albo nie być, dla nas chrześcijan, nie tylko wiedzieć, że Bóg nas kocha, ale dokładnie wiedzieć, w jaki sposób nas kocha. Powtarzam, po pierwsze dlatego, że tylko wtedy, gdy dokładnie wiem, jak Bóg mnie kocha, to będę tak zdumiony, że aż tak kocha, że będzie dla mnie jasne. To na pewno kocha, bo taką miłość tylko On mógł wymyśleć. To nie jest mrzonka ludzi. To jest tak, jak powiedzmy z dziewczyną, która się zakochała, o zakochanie jutro, zakochała w jakimś mężczyźnie, powiedzmy ona studentka, on też, albo mniej więcej w tym wieku w każdym razie, zakochaniowym, mówiąc uśmiechem, no i mówi rodzicom, tak, mam kogoś, kto za mną szaleje w tym najpiękniejszym znaczeniu, mamy się ku sobie, już właściwie to się oświadczył, czy wręcz oświadczył, rodzice drodzy, i niedługo się pobierzemy, nie ma co czekać, nie będziemy tracić czasu, bo nie mamy wieczności na tej ziemi. I rodzice wtedy, no, jak ogromna większość, powiedzą, córko, ale zastanów się, poczekaj, nie śpiesz się, to decyzja na całe życie, może on jednak tak cię bardzo nie kocha, może na razie to jest zakochanie, a może wręcz ledwie pożądanie, nawet nie zakochanie, potrzebujesz czasu, weryfikacji. I jeśli ona będzie zapewniać rodziców, uwierzcie, że mnie kocha, niesłychanie, mam szczęście, no trafiłam na perłę, uwierzcie, to nie uwierzą i słusznie. Jedynym sposobem, żeby uwierzyli ci rodzice i byli w miarę spokojni, że on naprawdę kocha ich córkę, ten mężczyzna, to jest to, że córka zacznie im opowiadać konkretne przejawy miłości tego mężczyzny do niej. Jedyny sposób upewnienia mądrych rodziców. Oni mądrzy mogą się dać inaczej upewnić, ale iluzorycznie. Otóż jeśli córka na przykład powie, byłam miesiąc temu na jednym ze spacerów z tym moim też ukochanym, z mojej strony też, i bolało mi kolano. No tak dosyć mocno, ale nie strasznie. I próbowałam tak iść, żeby on nie zauważył. Natychmiast zauważył. Powiedział, boli cię trochę, czy bardzo lewe kolano. Zauważyłeś? Tak, oczywiście. No, jesteś dla mnie całym światem, no wszystko zauważę. Czy jesteś smutna, czy radosna, czy idziesz tak jak normalnie, czy kuśtykasz choćby minimalnie. No i powiedziałam, tak, mam od pewnego czasu mam takie drobne problemy z kolanem. Wypytał mnie o szczegóły, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Nie pozwolił już dalej iść, usiedliśmy gdzieś tam na ławce, potem mnie wziął taksję, odwiózł do domu. I za 2 godziny mi zadzwonił, powiedział, już wypytałem się specjalistów, no teraz świat jest mały i łatwo się informacje zdobywa. Wiem, kto jest najlepszym w Polsce specjalistą od kolan i już ci umówiłem wizytę na mój koszt, ale tuż tego nie dodam. Jako przykład, albo powie dziewczyna rodzicom, powiedziałam mu, powiedzmy tam na początku października, że 2 grudnia będę, czyli 2 miesiące później, będę miała taki egzamin ciężki na uczelni, do którego wszyscy podchodzą ze strachem, bo dziwny profesor. No i ostatniej nocy, będę się oczywiście przygotować regularnie, ale ostatniej nocy nie będę spać. Wszyscy tak robią, nie śpią się, uczą tam do końca, bo naprawdę jest ciężko to zdać. I rodzice powiedziałam mu na początku października, w nocy z 1 na 2 grudnia on mi dzwoni, późnym wieczorem, wiem, że tej nocy nie będziesz spała, że jutro się przygotowujesz do tego egzaminu, wcześniej mu nie powtarzałam drugi raz. Będę czuwał przy tobie całą noc, będę się modlił i co pół godziny będę ci wysyłał ikonkę, serduszko, że czuwam przy tobie. Więc to dla przykładu, więc jeżeli ona zacznie opisywać te konkrety, zobaczcie, rodzice, w taki sposób mi pokazuje miłość, no to rodzice mogą się dosyć szybko upewnić, rzeczywiście trafiłaś na kogoś, kto naprawdę kocha, aż nam imponuje. Komuś takiemu to ci możemy zawierzyć ciebie i twój los doczesny i ty sama, bo rzeczywiście to ktoś, kto ma serce, empatię, wyobraźnię, uważność na każdy szczegół, który mu zawierzasz, czy który zaobserwuje. To samo w relacji naszej z Bogiem. Więc powtórzę jeszcze raz, tylko wtedy, gdy już nie opowiadamy rodzicom o tym, jak ktoś nas kocha z ludzi, ale gdy sobie opowiadamy w szczegółach, jak Bóg nas kocha, możemy być pewni, że kocha i wiedzieć, jak my mamy kochać. Otóż no popatrzmy tego wieczoru, w jaki sposób Bóg ciebie i mnie kocha. Powtórzę jeszcze raz cel tego, żebym widząc, jak niezwykle kocha, no tak się to okaże za chwilę, bym był pewien, że kocha przez tą niezwykłość Bożej miłości i bym wiedział, jak tą miłość naśladować. Otóż po pierwsze, Bóg ciebie i mnie kocha za nic. Bardzo lubię, jak ktoś mnie pyta, także ze studentów, proszę księdza, mnie też Bóg kocha, zwłaszcza chłopaki pytają, oczywiście, a za co? A za nic. Ale proszę księdza, jestem w kryzysie, ja sam siebie dręczę, innych ludzi krzywdzę, z Boga kpię, no bo nie ukrywam, jestem w kryzysie. I też mnie Bóg kocha? Oczywiście. Co, to może nawet ja sam siebie mam, może pokochać? Oczywiście. Bóg cię kocha za nic i ty masz pokochać siebie za nic. Ale ja jestem wrogiem samego siebie. No to co, a co mówi Jezus? Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Nie mówi tylko tych zewnętrznych nieprzyjaciół. Jeżeli w sobie masz nieprzyjaciela, czyli ulegasz swoim słabościom i stajesz się sam dla siebie nieprzyjacielem, masz siebie jako nieprzyjaciela pokochać, bo to miłość przemienia, nic innego. A więc Bóg nas kocha za nic, najdosłowniej w świecie za nic. Nie trzeba tu spełniać żadnych warunków wstępnych. I to jest tak jak z rodzicami, którzy bardzo kochają. Za co rodzice kochają niemowlęta najpierw? Za nic. Przecież niemowlę robi wszystko, żeby rodzice nie kochali. Robi siusiu i kubkę pod siebie i płacze po nocach. Jedna z mamuś, no nie jedna, ale ostatnio ta konkretnie mówiła, proszę księdza, przez pierwszy rok po urodzeniu naszego synka Jakuba spałam do 1,5 godziny dziennie jednym ciągiem. Przez rok nie było dnia, w którym bym spała dłużej w jednym kawałku niż 1,5 godziny. Ja mówię, no ale nie widać po tobie, promieniujesz, nawet nie masz oczu podkrążonych. No promieniuję, bo kocham synka z mężem, a oczu nie mam podkrążonego, bo kosmetyki robią cuda. Ale to więcej nie powiem, więc z uśmiechem. W każdym razie niemowlęta robią wszystko, by były niekochane, tak ciążą rodzicom, a rodzice kochają, jeśli kochają, za nic. A kiedy te dzieciaki już podrosną i nieraz rodzice siwieją z przerażenia, co te dzieci robią, jakie kryzysy mają, to jeśli kochają, kochają nadal. Za co? Za nic. Bóg nie jest gorszy, jest nieskończenie lepszy. Kocha nas bezwzględnie za nic. I tutaj mam dobrą wiadomość, zwłaszcza dla dziewcząt. Przez kilkadziesiąt lat mojego życia pierwszych byłem przekonany, że dziewczęta i kobiety się czują bardziej kochane, przynajmniej przez Boga, niż my mężczyźni, no bo dziewczęta i kobiety bardziej kochają. Są wyjątki, wiem, ale mówimy o zasadach. Kobiety, dziewczęta i kobiety kochają niesłychanie bardziej empatycznie, ofiarniej, czulej, serdeczniej, wytrwalej. To jesteśmy, nie mam żadnych szans w starciu z kobietami pod względem miłości. To myślałem, tak według mnie logicznie, że się czują też bardziej kochane przez Boga. No, tak zakładałem, kto bardziej kocha, ten się też czuje bardziej kochany. Okazuje się, że nie, na starość mi się bardziej zwierzają dziewczęta i kobiety, przywilej starości. No i coraz więcej mi właśnie zawierza to, że są niepewne, czy Bóg je kocha. Czy nawet Bóg je kocha. Są niepewne. Niektóre mówią, nawet jeśli kocha mnie Bóg, to jestem niegodna i nie powinien mnie wręcz kochać. Ja mówię, dziewczyno, przecież ty kochasz 5 czy 20 razy bardziej niż twój tata, czy twój mąż, czy twój narzeczony. No nawet jeśli to prawda, proszę księdza, to przecież mogłabym kochać jeszcze bardziej. No to się można tylko popłakać ze wzruszenia i z podziwu dla geniuszu kobiecego i dla tych wysokich wymagań, jakie sobie dziewczyny stawiają. Ale i dla was mam tym lepszą wiadomość. Wy też jesteście kochane za nic, jeszcze bardziej niż my mężczyźni, mówiąc tak po ludzku. A więc nie miejcie żadnych wątpliwości. Uczucia mogą was jakoś tam wprowadzać w niepewność. No to zostawcie uczucia z boku. Niech one nie kierują wami. Jesteście kochane jeszcze bardziej niż my mężczyźni. Mówiąc po ludzku, bo bardziej się nie da niż Bóg kocha, ale tak po ludzku mówiąc. Więc Bóg nas kocha za nic. Po drugie, Bóg nas kocha nieodwołalnie, na zawsze. Ale to nie jest przenośnia, absolutnie dosłownie na zawsze. Nigdy nie przestanie kochać. Nigdzie w Biblii nie mamy miejsca, gdzie Bóg by mówił: człowieku, jak będziesz jakoś potwornie, diabelsko grzeszył, to cię przestanę kochać. Nigdzie Bóg nawet nie tylko nie wycofuje miłości, ale nawet nie postraszy wycofanie miłości. Niby nawet dla dobrych celów, jakiejś tam motywacji, mobilizacji do pracy nad sobą, do nawrócenia. To nie wchodzi w grę. Żeby Bóg choćby postraszył, że wycofa miłość. Nie ma takiego miejsca i nie może być. Bóg nas nigdy nie przestanie kochać. Nigdy. I nigdy nie postraszy wycofanie miłości. Kiedy Jezus spotyka ludzi bardzo ciężko grzeszących, to nie mówi: jak się nie nawrócicie, to was przestanę kochać. Mówi zupełnie coś innego. Jak się nie nawrócicie, to marnie zginiecie, ale kochać was nie przestanę. Więc Bóg nas kocha nieodwołalnie, na zawsze. Ktoś powie: chwileczkę, ale jeśli bym wylądował w piekle, no to już tam już nie będę kochany przez Boga. Jak to nie? Jeśli by ktoś z nas wylądował w piekle, będzie tak samo kochany przez Boga, jak ci w niebie. Od strony Boga nic się nie zmieni. Ktoś powie: no to jeśli tak się sprawy mają, jeśli Bóg kocha także tych w piekle i to tak samo jak tych w niebie, no to żadne piekło, jak ja będę tam kochany i to tak samo jak ci w niebie. Co to za piekło? Prawdziwe. Bo piekło nie polega na tym, że Bóg mnie przestaje kochać. Wtedy by rzeczywiście nie było piekła, bo Bóg nie przestanie kochać. Tylko piekło polega na czymś zupełnie innym. Na tym, że ja, kochany przez Boga na zawsze, mam w piekle, jeśli bym się tam znalazł, straszliwą, piekielną pewność, że ja już nigdy nie pokocham. Pewność, nie obawę, lęk, pewność. Na tej ziemi nie ma piekła, może być kawałek piekła, jest po ludzku na ziemi, ale nie ma piekła tego, które jest ryzykiem tego piekła prawdziwego, wiecznego, bo nawet jeśli nie kocham, nawet jeśli jestem w straszliwym kryzysie, to na szczęście nie mam pewności, że już tak będzie zawsze. Mogę się nawrócić, czuwać, jak Jezus nazywać w Ewangelii, nawrócić i stać się wielkim świętym wręcz. Tak, z drugiej strony nie ma też nieba na ziemi, bo jeśli, daj Boże, kocham nawet bardzo, a przestałbym czuwać, nawracać się na co dzień, to mogę przestać kochać niestety i wejść w kryzys. I to się zdarza. Więc tutaj nie ma ani nieba, bo nie mam pewności, że już będę zawsze kochał, ani nie ma piekła na ziemi, bo nie mam pewności, że już nigdy nie będę kochał. Jak kocham, to mam czuwać, żeby kochać coraz bardziej, a jak nie kocham, to mam się nawracać, żeby zacząć kochać i kochać coraz bardziej. A więc Bóg nas kocha nieodwołalnie, nigdy nas nie przestanie kochać. Po trzecie, Bóg kocha nas z bliska. Nie tylko za nic, nie tylko na zawsze, ale z bliska. To bardzo ważne, jak wszystko w Bożej miłości, każda cecha ratuje nam życie. Otóż Bóg wszystko wie, więc wie także to, że im bliżej jest nas, kochając, tym bardziej nas umacnia. I dlatego nas upewnia, że kocha nas z bliska. Po to przychodzi i po to jest Boże Narodzenie. Żebyśmy byli pewni, że Bóg nas kocha z bliska. W Starym Testamencie, ale w Starym, wielu ludzi miało prawo myśleć, że Bóg kocha nas z daleka. W Starym Testamencie. I ktoś mógł mówić szczerze do Boga: Boże, no wiem, że istniejesz, dajesz tysiące znaków, zresztą ja taki niepodobny do materii, mogłem się tylko od Ciebie wziąć, nie, na pewno nie jestem dzieckiem materii, więc na pewno istniejesz i kochasz, bo widzę od początku historii ludzkości, jak bardzo się troszczysz o nas ludzi, ile daje znaków miłości, ale co mi to, Boże, daje, ta Twoja miłość, kiedy Ty jesteś gdzieś tam w tajemniczym, wygodnym niebie, ja tu na tej ziemi po Adamie i Ewie, że się czasami żyć nie chce, czasami to jest dolina łez, padł łez, dolina ciemności, to co mi to daje, że gdzieś w wygodnym niebie ktoś o mnie myśli z miłością? Ja potrzebuję tutaj przyjaciela, nie gdzieś tam w zaświatach. Otóż Bóg zawsze nas kochał z bliska, ale żebyśmy byli tego pewni, to kiedy nastała pełnia objawienia Jego miłości w Chrystusie, pokazał nam dosłownie, przychodząc do nas osobiście, że nas kocha z bliska. Powtórzę zasadę, bo im bliżej jest ten, kto kocha, tym bardziej nas umacnia. To działa oczywiście w obie strony. Im bliżej jest nas ten, kto dręczy, tym bardziej nas dręczy. Więc jeżeli ktoś z was ma na przykład tatę dręczyciela, czasami mamę, częściej tatę, jeśli już, to naszym największym marzeniem, oprócz nawrócenia tego dręczyciela, to jest to, że dopóki jest dręczycielem, żeby był jak najdalej od nas, żeby najlepiej zniknął, nie przychodził na noc do domu ani na dzień, bo im bliżej jest dręczyciel, tym bardziej nas dręczy. I odwrotnie, im bliżej jest ten, kto kocha, tym bardziej nas umacnia. I dlatego, kiedy mamy dręczyciela obok, to marzymy o tym, żeby był daleko, a kiedy mamy kochającą osobę daleko, to tęsknimy i marzymy, żeby była blisko, bo z bliska umacnia bardziej. A Bóg, który nas kocha najbardziej, chce umacniać najbardziej, no i dlatego z najbliższego bliska. Syn Boży przyszedł do nas osobiście, żeby dosłownie na dotyk okazywać miłość, dosłownie. Przytulał ludzi, dotykał, podawał rękę, podnosił, dotykał oczu, uszu, ust, uzdrawiając. Dosłownie z najbliższego bliska okazywał miłość. No, a ci, którzy tam się nie mogli do niego dopchać, do tego najbliższego bliska, to chcieli choćby z krawka szaty się dotknąć i dotykali, bo widzieli, że kocha. No, a jak ktoś kocha, to chce być ja, człowiek, blisko tego kogoś, kto kocha. Więc Bóg nas kocha z najbliższego bliska, a kiedyśmy Go zabili, to znalazł sposób, by zostać tu w Eucharystii. I kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to nas kocha z jeszcze bliższego bliska, mianowicie ze środka nas samych. Jest w środku naszego środka. I w ogóle bardzo lubię słowo bliscy. Jak ktoś mi mówi, o proszę księdza, to są moi bliscy. Wtedy łapię okazję w lot i mówię, a co to są bliscy? A no mówiłem na przykład żona, dzieci, rodzice, tak technicznie to rozumiem, ale w głąb patrzą, co znaczy bliscy? A to nie wiem, księże Marku, no to ci powiem. Bliscy to są ci, którym okazuje miłość z bliska. To są bliscy. Więc jeżeli na przykład człowieku mówisz, to są moi bliscy, a nie masz dla nich czasu i nie okazujesz miłości z bliska, no to kłamiesz, to nie są twoi bliscy. Więc mogę powiedzieć, to są moi bliscy, jeśli im okazuje na co dzień miłość z bliska. Tak jak Bóg mi od świtu do nocy i całą noc okazuje miłość z bliska. Wychodzi z siebie i przychodzi do mnie. Jest bliżej mnie niż samego siebie, chciałby się powiedzieć. Opuszcza siebie, żeby być blisko mnie. Po czwarte już, Bóg kocha nas widzialnie. Nie tylko za nic, nie tylko z bliska, nie tylko na zawsze z bliska, ale też widzialnie. Od czasu przyjścia Syna Bożego do nas w ludzkiej naturze już nie musimy wierzyć, że Bóg nas kocha, my to widzimy. Zauważcie, jak to odkryłem pierwszy raz, to był dla mnie miły szok. Jezus nikomu w Ewangelii nie mówi, kocham Cię. Nie ma takiej sceny, w której Jezus komuś mówi, kocham Cię. A i tak wszyscy wiedzieli, że kocha i mówili to na głos. Patrzcie, jak Go miłował, na przykład przy grobie Łazarza, kiedy Jezus zapłakał. Wiedzieli, że to był Jego przyjaciel, że miał więcej czasu niż dla innych, dla Łazarza, Marty, Marii, ale o tym we wtorek, przy przyjaźni. No i zobaczyli, jak się pobeczał przy grobie Łazarza. Potem, jak zobaczyli, że Go wskrzesił, a wcześniej się pobeczał, mimo to, wczuwając się empatycznie po naszemu w to, co przeżywał Łazarz, zanim umarł, w to, co przeżywały Jego siostry, no to się aż pobeczał. I mówili, patrzcie, jak Go miłował, patrzcie. Widać było, po prostu było widać. Otóż w jaki sposób Jezus okazywał widzialnie miłość ludziom, do których przyszedł osobiście? No na trzy sposoby głównie. Przez obecność, ofiarność, czułość. Teraz jest moda na mówienie o tak zwanych językach miłości. No to u Jezusa jest to bezwzględnie najlepsze. Więc gdy chodzi o języki okazywanej widzialnie miłości, no to te jezusowe są najważniejsze, te trzy. Obecność, ofiarność, czułość. Jezus był od świtu do nocy obecny dla ludzi, których kochał. Więc oni widzieli, On nas kocha. Od świtu do nocy jest dla nas, chodzi od miejscowości do miejscowości i pozwala się znaleźć, sam do nas przychodzi, nas szuka, jak zagubionej owieczki. Od świtu do nocy ma dla nas czas. Nie ma czasu dla siebie. Jak chce rozmawiać z Ojcem, to już tylko w nocy, a dla nas ma czas od świtu do nocy. Więc jeżeli ktoś ma dla nas czas tak heroicznie, nie doje, nie dośpi, nie rezygnuje z siebie, z hobby, ze wszystkiego, byle mieć dla nas czas, no to widzę, że mnie kocha. Po prostu widzę. Po drugie, Jezus okazywał miłość widzialnie przez niesłychaną ofiarność. Nie tylko był przy ludziach, to za mało. Był ofiarny. Był jako ten, który służy. odwiedzał, tłumaczył, rozmawiał, wspierał, karmił, uzdrawiał, dawał otuchy, pocieszał, czasami się popłakał. A więc harował dla tych ludzi. Był jako ten, który służy, który się o nich troszczy. Jak mama niesłychanie heroicznie troszcząca się o małe dziecko od świtu do nocy i całą noc. To widać, że kocha taka mama i ludzie widzieli, że Jezus kocha, bo im służył, harował. Jak apostołowie chcieli go już z litości przed jego wyczerpaniem chronić przed kolejnymi ludźmi, mówił, pozwólcie i tym do mnie przyjść. I po trzecie, Jezus okazywał miłość widzialnie przez czułość, niesłychaną czułość. Aż taką czułość, że apostołowie, czyli ewangeliści, mężczyźni, nie kobiety, mężczyźni spisywali słowa i czyny Jezusa i musiała ta jezusowa miłość, ta czułość być tak wielka, że bardzo mocno to podkreślają, że Jezus wielokrotnie, że spojrzał na kogoś czułością, że czule przytulił, że okazał inne gesty czułości, że pozwalał sobie okazywać czułość, co było z jego strony znakiem czułości, jeśli kocham i pozwalam, żebyś ty mi okazywał czułość, no to jest czułość także z mojej strony pod twoim adresem. Tak jak dziecko nie tylko jest wtulane przez kochających czule rodziców, ale się czule wtula. Jeśli rodzice by nie pozwolili się wtulać, no to przecież nie byliby czuli dla dziecka. Więc pozwalanie, by się dziecko wtulało w rodziców, też jest formą czułości rodziców. I Jezus stosował i to, i to. I okazywał czułość, i przyjmował czułość, bo w ten sposób też okazywał czułość. A więc niesłychanie czuły i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dobrych, i dla złych, no dla złych, kiedy się nawracali, i ani sekundy wcześniej. Więc miłość widzialna. I już zbliżamy się do końca tej refleksji. Kolejna cecha to jest miłość nad życie. Nie tylko nas Bóg kocha za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, przez obecność, ofiarność, czułość, ale kocha nas dosłownie nad życie. To żadna przenośnia, żadna poezja. Dosłownie nad życie. Z góry wie, że go zabijemy, że go potraktujemy gorzej niż mordercę Barabasza. Wie o tym, zapowiada to uczniom, przygotowuje ich, troska o nich, większa niż o siebie. Płaci straszną cenę. Na samą myśl w ogrójcu, że się pozwoli tym razem skrzywdzić, to się aż krwią poci i trwogę czuje. Bo jest radością, więc dla kogoś to jest radością. Cierpienie jest kompletnie obce i jest gehenną, ale zapłaci tą cenę niesłychaną, niewyobrażalną dla nas ludzi, bylibyśmy byli pewni, że kocha za każdą cenę. Bo Bóg wie także i to, jak wszystko inne, także i to, że im bardziej, że tacy jesteśmy, mianowicie im bardziej ktoś dla nas i z naszego powodu cierpi i nadal okazuje miłość, tym bardziej jesteśmy pewni, że kocha. No, dopiero wtedy zwykle dociera do nas, że ktoś nas niesłychanie kocha, jak przez nas niesłychanie cierpi i mimo to nadal potwierdza konsekwentnie miłość. Za nic nieodwołalną, z bliska, widzialną i właśnie aż nad życie. No tacy jesteśmy, przynajmniej po Adamie i Ewie, że weryfikujemy najbardziej miłość kogoś do nas przez cierpienie tego kogoś. Taki prosty przykład. Jeżeli rodzice kochają na przykład swoją córkę, która zaczyna być studentką, szlachetna, Boża, z duszpasterstwa akademickiego tutejszego, tu obecna, i mówi księże Marku, no kochają mnie rodzice i to mocno, no wiem, że nawet życie oddadzą jak trzeba za mnie, tak bardzo mnie kochają, no ale jest to dla nich łatwe, bo póki co jestem szlachetna, są ze mnie dumni, no nie, trudno mi się chwalić, no ale nie da tego ukrywać, ale proszę księdza, gdybym weszła w kryzys, na przykład bym się ślepo zakochała w jakimś prymitywie, o tym jutro, jako jednej z wersji zakochania, i ten prymityw by mnie zaczął krzywdzić, poniżać, a ja bym się dawała przy tym głupim zakochaniu, ale to jutro o tym, jutro przede wszystkim o pięknym zakochaniu, ale o głupich też zakochaniach będzie. Więc gdybym się tak głupio zakochała i zacząłby mnie ten ktoś dręczyć, a ja bym dawała w tym ślepym, w tym zaślepieniu emocjonalnym i rodzice by straszliwie cierpieli przeze mnie, no to by mnie przestali chyba kochać. I jeśli, nie daj Boże, no ale zdarza się, wejdzie w ten kryzys czy w inny i rodzice będą po nocach płakać, będą siwieć w minutę, widząc, co się dzieje z córką, czy jak ktoś ją krzywdzi, ona się daje, i będą nadal kochać, no to będzie nawet dla ślepego jasne, że kochają. Bo ktoś, kto straszliwie cierpi z mego powodu i dalej okazuje miłość, no to jasne, że kocha. Nie da się inaczej. I jeszcze ostatnia na koniec tej pierwszej refleksji cecha Bożej miłości, mianowicie Bóg kocha ciebie i mnie mądrze. I to jest cecha, o której my, księża, stanowczo za mało mówimy. Może większość w ogóle o tym nie mówi. No to nadrabiamy tego wieczoru. Bóg ciebie i mnie kocha mądrze. Ktoś powie, nie, księże Marku, to nie jest możliwe. Im bardziej będzie ksiądz nas zapewniał, że Bóg kocha za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie i nad życie, no tym bardziej musimy uznać, że jest naiwny. Bo kiedy aż tak niesłychanie kocha ludzi szlachetnych, to w porządku, to nie jest naiwny. No szlachetni, także oni nie zasługują aż na taką miłość, ale okazywanie takiej miłości szlachetnym to nie jest naiwność, no, to jest mądre. Umacnianie mocnych, pomaganie, żeby byli całkiem już świętymi. Ale jeśli, księże Marku, ktoś powie, Bóg aż taką miłością kocha, no, taką samą przecież, kocha ludzi podłych, cynicznych, diabelskich, zdemoralizowanych, demoralizujących, no, potwornych, no to jest naiwny. Jeśli tych ludzi też taką miłością kocha, też taką miłością tych ludzi kocha i nie jest naiwny. Bóg jest szczytem mądrości, a nie tylko szczytem dobroci. Otóż Bóg łączy coś, co dla nas się wydaje niewiarygodne, no i dlatego jestem pewien, że to jest miłość prawdziwa, bo ja bym takiej nie wymyślił. Łączy coś, co według nas jest nie do połączenia, mianowicie miłość skrajnie ofiarną, czułą, serdeczną, nieodwołalną nad życie z miłością mądrą. Dla nas jest to niesłychanie trudne i nawet w samym myśleniu już się wydaje niemożliwe. Dla Boga jest. To on, my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, ale nie On na nasz obraz i podobieństwo. Te trudności, które my mamy, to nie znaczy, że Bóg je ma, On sobie radzi. Otóż na czym polega mądrość miłości Boga, tej niesłychanej miłości nad życie, tej miłości, w której los twój i mój jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los. I mimo to jest to miłość mądra. Otóż na czym polega ta mądrość? Na tym, że Jezus każdemu z nas okazuje miłość inaczej. Kiedy to pierwszy raz odkryłem, czytając Ewangelię pod tym kątem, no to byłem parę dni, chodziłem jak w szoku takim, z podziwu, jaki Bóg jest mądry. Powtórzę zasadę. Jak czytamy Ewangelię i na to zwracam uwagę, w Ewangelii jest takie bogactwo aspektów, że nie starczy nam po 2000 lat, ciągle odkrywamy coś nowego. Otóż kiedy pod tym kątem czytamy Ewangelię, w jaki sposób Jezus okazywał miłość spotykanym ludziom, no to od razu to odkryjemy, wtedy już jest proste. Wystarczy tylko postawić pytanie. I wtedy widzimy, że każdemu spotkanemu człowiekowi okazywał miłość inaczej. Bóg rozróżnia to, że kocha ciebie i mnie, od tego, w jaki sposób nam okazuje miłość. My nie zawsze to odróżniamy. Myślimy, że jak kocham, no to już muszę jednakowo okazywać miłość wszystkim. Nie, wręcz nie wolno. Człowiek mądry, nie tylko Bóg, nieskończenie mądry, ale nawet mądry człowiek, to wie, że każdemu człowiekowi powinno się okazywać miłość inaczej. Jeśli jestem mądry w miłości, inaczej okazuję miłość wtedy dzieciom, inaczej dorosłym, inaczej kobietom, inaczej mężczyznom, inaczej świętym, inaczej podłym, inaczej chorym, inaczej zdrowym, inaczej młodym, inaczej staruszkom, inaczej tym, którzy szukają prawdziwej radości, a inaczej tym, którzy mylą radość z chwilową przyjemnością, nawet za cenę strasznych grzechów. Więc człowiek mądry to rozumie, tym bardziej Bóg. Otóż Jezus, powtórzę, okazywał miłość każdemu człowiekowi inaczej, bo każdy jest inny, ma inną historię i inaczej postępuje tu i teraz. Otóż kiedy Jezus spotykał ludzi szlachetnych, to już końcówka refleksji na ten wieczór, kiedy spotykał ludzi szlachetnych, no takich jak my, daj Boże, to jak okazywał miłość? A bardzo radośnie. Właśnie przytulał, karmił, chronił, stawiał za wzór, umacniał, dodawał otuchy, bronił przed krzywdzicielami, no, wspierał, krótko mówiąc. Ktoś powie, no, tylko tak można okazywać miłość. A gdzież tam? A nie daj Boże, gdyby ktoś z nas tylko tak umiał okazywać miłość, wspierając, przytulając, ufając, pomagając, chroniąc, stawiając za wzór, to byśmy świetnie kochali ludzi szlachetnych, to tak, i byśmy w ogóle nie umieli kochać reszty ludzkości. Otóż kiedy spotykał je z drugą grupę, no tych, którzy niestety nie byli chodzącą szlachetnością, przeciwnie, bardzo grzeszyli, natychmiast zmieniał sposób okazywania miłości, tej samej nad życiem, nieodwołalnej, ale sposób okazywania był natychmiast inny. Nie przytulał, nie rozgrzeszał, nie karmił, nie pocieszał, nie stawiał za wzór, nie okazywał wzruszenia ani zaufania, nie tolerował, nie akceptował. Wyrzućmy, błagam, te pogańskie słowa, w ogóle ich nie używajmy. Gdyby te słowa były potrzebne, to byłyby w Biblii, ich nie ma, bo są diabelskie i są narzędziem ludzi podłych, żeby nam zamknąć buzię. Każdy człowiek podły chce być tolerowany i akceptowany jeszcze lepiej, a z nas kpi. Więc to już temat na oddzielne rekolekcje. Natomiast niech tyle tutaj na razie wystarczy, chyba że w pytaniach w środę wieczorem online. Ale to poczekajmy. W każdym razie Jezus nie tolerował takich ludzi grzeszących, nie akceptował, tylko stanowczo upominał. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. Prosta alternatywa. I nam mówi to samo, jeśli twój brat, siostra błądzi, idź upomnij, inaczej nie kochasz. I trzecia grupa, ta najtrudniejsza do kochania, to są krzywdziciele. Bo ci, co bardzo grzeszą, przynajmniej w teorii mogą sami siebie krzywdzić, zwykle krzywdzą też innych niestety, ale przynajmniej w teorii mogą samych siebie krzywdzić. To Jezus takich upomina, bo kocha, bo mu zależy na ich losie i doczesnym i wiecznym. A kiedy spotyka krzywdzicieli, jeszcze inaczej okazuje miłość. Mianowicie przez to, że się przed nimi broni. Kiedy pod tym względem czytamy Ewangelię, to znowu będziemy zaskoczeni, ale zwykle nie widzimy tego w Ewangeliach, bo nie stawiamy tego problemu. Mianowicie, co robi Jezus w obliczu krzywdzicieli? Broni się przed nimi. Najpierw, kiedy był pierwszy raz skazany na śmierć, bo był dwa razy skazany na śmierć, pierwszy raz jako noworodek przez Heroda, to nie był w stanie się bronić jako noworodek, to broniła go Maryja z mężem. Potem się już sam bronił. Tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, nieraz tak patrzył im w oczy, że się roztąpili. Czasami chował się w świątyni, jak wyjaśniają Ewangelię. Bronił się przed tymi diabelskimi, przewrotnymi faryzeuszami, którzy próbowali mu wmówić, że dobro czyni mocą zła. Kpił sobie publicznie z nich. Bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem. Do każdego z nich starannie dobierał indywidualne argumenty, żeby się skutecznie bronić. I przy Piłacie prawie się udało, bo argumenty były bezwzględnie trafne, obronne, a Piłat miał trochę sumienia, bo inni tam sumienia nie mieli. To Jezus się nie miał szans bronić skutecznie, ale się bronił, tylko oni nie reagowali na jego obronę. Przed Herodem no to milczał, bo z głupim nie ma co rozmawiać, więc lepiej milczeć, ewentualnie wezwać policję, ale nie rozmawiać, bo na nierozumnego nie ma argumentów. Ale też się bronił przez milczenie. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył w twarz. Nie pozwolił drugi raz. Albo udowodni, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz. Wiem, raz zrobił wyjątek w Ogrójcu i konsekwentnie aż do krzyża i pozwolił się skrzywdzić, ale to był wyjątek. Byśmy wiedzieli, że kocha nad życie. Natomiast z zasady się bronił. Co więcej, nas też uczy, żebyśmy się bronili. Także byśmy się bronili nawet przed mężem, żoną, synem, córką, mamą, tatą, przed kimś bliskim, kogo ogromnie kochamy, jeśli nas krzywdzi, zamiast też kochać. To mamy prawo się bronić do separacji małżeńskiej włącznie, czy do separacji rodzicielskiej, jako ojciec marnotrawnego syna. Na razie kochał na odległość, dopóki syn się nie zastanowił, nie zmienił. Bo gdyby poszedł do syna, to syn by kpił sobie z ojca i tylko jeszcze pieniądze próbował wyciągnąć. Bo miłość go nie interesowała w tamtej fazie życia. Więc ojciec na razie kochał, cierpiał, po nocach nie spał, na drogę wychodził, ale kochał na razie na odległość. Więc bronił się przed byciem wyśmianym, manipulowanym przez syna, dopóki syn był jeszcze nienawrócony. A więc Jezus się broni i nas uczy się bronić przed krzywdzicielami. Ktoś powie, no ale gdzie tu jest miłość do krzywdziciela? No właśnie w tym, że się bronimy. Nie przestając kochać, bo miłość jest za nic i na zawsze. Nie przestajemy kochać, nie mścimy się, ale się bronimy. To jest miłość, bo kiedy się broni przed krzywdzicielem, to krzywdziciel ma mniej ofiar na sumieniu. A wtedy jest krzywdzicielowi łatwiej się nawrócić i mniejsze ryzyko, że popadnie w rozpacz, kiedy wreszcie ruszy go sumienie, czy kiedy ruszą konsekwencje wyrządzanych krzywd. Im więcej ktoś krzywdzi, im dłużej, im bardziej brutalnie, tym większe ryzyko, że wcześniej czy później wpadnie w rozpacz i sobie życie odbierze w tej czy innej formie i że pójdzie do piekła. A więc jeżeli jakaś na przykład żona broni się przed mężem, który się upija, powiedzmy, czy zdradza, stosuje przemoc, czy wszystko naraz, nie przestaje go kochać, nie mści się, nie odpowiada złem na zło, ale się stanowczo broni do wezwania policji, do sprawy sądowej, do zakazu wstępu sądowego do domu przemocowca, to kocha tego człowieka. Oczywiście on wtedy wierzga, krzyczy, że ona nie kocha, jak śmiesz iść do kościoła, nic na to nie poradzimy. Dopóki ktoś jest krzywdzicielem, to chce od nas bezradności, bezsilności, naiwności, chce naszych pieniędzy, chce, żebyśmy mu tam załatwiali w policji, w sądach, żeby nie był karany za swoje przestępstwa, więc chce naszej potulności, bezradności, naiwności, izolacji od środowiska, żeby żyć naszym kosztem i dalej nas dręczyć. A jak się na to nie godzimy, bo zaczynamy wreszcie mądrze kochać, no to wierzga, a niech sobie wierzga. Zrozumie, że to jest miłość dopiero wtedy, jak się nawróci, jak syn marnotrawny. I ani sekundy wcześniej, ale to jest na inne rekolekcje. A więc tak nas kocha Bóg, podsumowując, mianowicie ostatni raz powtórzę, kocha nas za nic, na zawsze, z bliska, widzialnie, nad życie i mądrze jednocześnie. I dopiero jak to dokładnie wiemy, to jesteśmy pewni już, że kocha, no bo aż tak to tylko Bóg może kochać. Nikt z nas by nie wymyślił, nie tylko mężczyźni, a oni spisywali Biblię, ale nawet kobiety najwspanialsze nie wymyśliłyby Boga, który kocha jednocześnie nad życie i mądrze. Więc im bardziej poznajemy Jego miłość, tym bardziej jest jasne, że istnieje Bóg, bo człowiek by takiej miłości nie wymyślił. Jest jasne, że kocha właśnie nieodwołalnie i mądrze. I że my taką miłość możemy przyjmować, karmić się nią i nią żyć i ją naśladować. I w zakochaniu, i w budowaniu przyjaźni, w budowaniu małżeństwa, ale o tym to w kolejnych dniach. Amen.